Dzień dobry wieczór, Piotrze. Zaczynamy Perły Filmotekarium.
Tak, witamy w Perłach, gdzie z okazji zbliżającej się premiery Alien Romulus podzielimy się z wami kilkoma refleksjami na temat filmu o psy Ósmy pasażer Nostromo. Powiecie, o matko, znowu będą ględzić o ksenomorfie. No, gościliśmy tego stwora już kilka razy w naszym programie, w naszych rozważaniach, że tak powiem, ale może dzisiaj podzielimy się takimi ogólnymi, może nawet trochę szerzej idącymi, dalej idącymi refleksjami na temat pierwszego z alienów, który nam otwiera całe to uniwersum, definiuje nam to uniwersum. Zastanawiałem się, jaką formułę nadać dzisiejszemu programowi, żeby to nie było takie, wiesz, pierdzielenie o wyższości ósmego pasażera nad dzisiejszym kinem science fiction i nad kolejnymi odcinkami, ale na pierwszy ogień taka krótka piłka. Stawiam śmiałą tezę. Obcy ósmy pasażer Nostromo to najlepszy z filmów z serii z ksenomorfem, przynajmniej dotąd.
No czuję, Piotrze, że się dzisiaj nie będziemy za bardzo spierać, bo ja uważam dokładnie tak samo. Później stawiano wszystko na głowie. Robiono fikołki, robiono sztuki magiczne oraz sztuki komiczne. To nic nie wychodziło. Nic nie wychodziło. Moim zdaniem nie było w uniwersum Aliena lepszej części niż Obcy ósmy pasażer Nostromo. Ten tytuł jest to tak toporny w porównaniu z tym angielskim Alienem, że po prostu czasami język kołkiem staje, kiedy się wypowiada. No ale ponieważ w tej formie on się umocnił na pozycjach różnych, w rankingach i tak dalej, no to zostańmy przy Obcym ósmym pasażerze Nostromo. Ja mam historię, właściwie dwie historie związane z tym filmem. Pierwsza z nich, no zacznijmy od tego. Byłem dosyć namiętnym czytaczem takiej rubryki poświęconej filmom w jednym z tygodników ogólnopolskich. Tam pisał taki autor, dzisiaj ja nie wiem, się w piekle smaży zapewne, bo jak leciał w kinach jakiś, albo gdzieś tam wchodził na rynek jakiś dobry zachodni film, to on był na jakichś pokazach pewno przedpremierowych i zawsze ten film schłostał, ale to tak, że wióry leciały. A to zachodni. Jak się pokazywał, miał pokazać jakiś film, nazwijmy to z czołowej kinematografii światowej, na przykład rumuński, albo węgierski, albo jugosłowiański, to zawsze w wykonaniu tego recenzenta było arcydzieło, które zasługiwało nie tam na panie, na Oscara, na jakiegoś super, hiper, na jakąś nagrodę wszechświatową. No taki to był recenzent. Ale w pewnym momencie przeczytałem recenzję, to była chyba wiosna, trudno mi powiedzieć. Przeczytałem recenzję i ta recenzja oczywiście była, oj, straszny film, głupi, nie ma sensu, ale ten recenzent miał jednak jakieś zalety. Jedna z nich była taka, że on przynajmniej częściowo streszczał ten film. I on opowiedział do pewnego momentu fabułę. I ja w tym momencie już wiedziałem, że ja chcę ten film zobaczyć koniecznie. Absolutnie wiedziałem, że muszę ten film zobaczyć. Problem polegał na tym, że tego filmu nie było w kinach. Gdzie ów recenzent go zobaczył, ten film, tego nie wiem, ale go opisał. No i później nastały wakacje. Musiał być chyba rok 79, bo wtedy ten film się pojawił w kinach, a może 80, naprawdę nie pamiętam. I jadę sobie, proszę państwa, autobusem, pamiętam, to był Berliet, nie wiem, te autobusy już dzisiaj nie występują, ale to pamiętam. Siedzę, a przede mną siedzą dwie dziewczyny i opowiadają sobie film. Z takim przejęciem osób, które raczej nie oglądają na co dzień fantastyki, może czasami horrory, i opowiadają sobie o tej części, która tam na twarz skoczyła temu gościowi, i o tym ksenomorfie. No po prostu przeżywają, one tam odlatują prawie. I ja mówię sobie, o, to jest ten film, co ja go muszę zobaczyć. Znaczy się, jest w kinie. No i jeszcze tego samego dnia w tym kinie byłem I po prostu oszalałem na punkcie tego filmu, bo to mi się wydał, no, fantastyka naukowa jak fantastyka naukowa. Okej, okay, w porządku, przyjmuję, to jest fantastyka naukowa. Ale ja doszedłem do wniosku, pewno nie bez przyczyny, a później jaki byłem dumny, jak się spora część recenzentów ze mną zgadzała, a nie właściwie to ja się z nimi zgadzałem, kiedy określono, że to jest właściwie znakomity horror z dekoracjami science fiction. Ja oszalałem na punkcie tego filmu do tego stopnia, że zacząłem do kina ściągać rodzinę. Różne części tej rodziny. Ja oczywiście na każdy ten seans z nimi szedłem. Tak poszedłem z ojcem i z matką do kina na Aliena. Tak poszedłem z siostrą na Aliena. Siostra, w ogóle siostrę musiałem przemycić, bo film był niedozwolony dla takich dziewczynek, jak to wtedy była moja siostra, ale ją przemyciłem do kina, udało się. I w ogóle kogo mogłem, znajomych, czyli kumpli i kumpele, wszystkich zapędzałem do kina, a ja z nimi oczywiście. W związku z tym obejrzałem sobie ten film sporo razy i nie przeszło mi. Ja cały czas uważam, że to jest znakomite połączenie świetnej fabuły, świetnej muzyki, świetnych obrazów, świetnego filmowania, nastroju. Przypomnijcie sobie Państwo, jak ten film się zaczyna. Martwy statek, ja już pomijam te sekwencje, kiedy on w kosmosie leci, ale jesteśmy już na pokładzie. Martwy statek, ta kamera sobie wędruje przez te korytarze, coś tam się uaktywnia, no i docieramy do tego miejsca, gdzie są hibernatory. Ja do dzisiaj, a nie ukrywam tego, że wykorzystałem okazję i przed naszą rozmową, oczywiście w ostatnią niedzielę obejrzałem sobie po raz enty Obcego ósmego pasażera Nostromo. Ten film w dalszym ciągu robi wrażenie, chociaż znam w nim właściwie każde wejście, każdą scenę, to w dalszym ciągu robi wrażenie. To nie znaczy, że ja nie dostrzegam w nim pewnych kiksów, pewnych gorszych momentów. To nie o to chodzi. Oceniam w tej chwili całość i dla mnie całość jest perfekcyjna.
Od czego tu zacząć? Ja nie pamiętam, kiedy się zetknąłem po raz pierwszy z ósmym pasażerem. Na pewno to było dawno, na pewno to było w telewizji. Trochę żałuję, że ten pierwszy kontakt był właśnie w telewizji z dubbingiem, bo jednak, jak się potem przekonałem, ten film dużo traci, kiedy jest oglądany na małym ekranie z dubbingiem, kiedy ta muzyka jest przytłumiona i tak dalej. Natomiast no też pamiętam ogromne emocje, jakie temu towarzyszyły. W sumie zgadzam się tutaj z tobą, że to jest, no, nie wiem, czy to jest arcydzieło. No, do tej pory na pewno tak. Zauważcie, że standardów wyznaczonych przez Obcy ósmy pasażer, no, nikt do tej pory nie wyprzedził. To znaczy, chodzi mi o to, że ja bardzo lubię horrory science fiction, szczególnie te, które się dzieją w kosmosie, tylko że jest jeden problem, tych filmów nie ma. A jeżeli już są, no to lepiej ich nie oglądać, taka prawda. Obcy jest niedościgniony i ogólnie cała seria ma coś w sobie. Tylko że z tą serią o Obcym, tak ją nazwijmy, jest tak jak ze Star Wars. Jest wielki podział co do oceny poszczególnych części. Niektóre są uznawane za totalne krapy. Od siebie powiem tylko, że podobał mi się też Prometeusz. Z jakiego powodu to może jeszcze za chwilę. Zresztą ja o tym już mówiłem kiedyś. Ale według mnie nie wykorzystano tej części uniwersum związanej z ksenomorfem, czyli tego, co było przed. Trzeba też wiedzieć, jeżeli się ktoś tym nie interesował, że to jest uniwersum bardzo rozbudowane. Poza filmami obejmuje m.in. literaturę oraz komiksy, gdzie się rozwija różne wątki, na przykład dotyczące genezy ksenomorfów, innych ich typów. Oczywiście, dodam tylko jedno, my tutaj dzisiaj chyba pomijamy ogólnie tą część Alien Predator, bo to kiedyś sobie omówimy, natomiast oczywiście każdy ma własne zdanie, ale co ciekawe, z rankingu tego portalu IMDb wynika, że o Obcy ósmy pasażer Nostromo jest, uwaga Marku, teraz trzymaj się, drugim w kolejce najlepiej ocenianym filmem z ksenomorfem. Liderem jest Obcy decydujące starcie. Oczywiście zdaniem tego portalu. Na samym dole drabinki znajduje się Obcy 3. Ja się tak zacząłem zastanawiać, dlaczego, co tam może takiego być. No chyba to, że Wiesz, to jest film dość... On jest dość leciwy, natomiast po nim tego nie widać. To też jest coś niebywałego, że gdyby go tak trochę zremasterować, gdyby go obejrzeć w nowej wersji, no to tak naprawdę on się niewiele różni od współczesnych produkcji. Ale jeżeli już ruszyliśmy całą serię, no to kolejna moja, wiesz, teza. No, czy nie uważasz, że Obcy ósmy pasażer wyznaczył w filmie nowe ścieżki, ale też nakręcił pewną maszynkę? Jakby nie było, jakby się scenarzyści i marketingowcy nie spinali, to każdy film z ksenomorfem no był tylko powtórzeniem scenariusza. Główna bohaterka najczęściej, plus reszta bohaterów, których potwór zżera po kolei, potem go wypierdzielają najczęściej w kosmos, ale i tak przeżywa on albo tam jakiś jego kuzyn, żeby się pojawić w kolejnym odcinku. I chyba, Marku, nie ma się co łudzić, że Obcy Romulus po Obcy Przymierze, który był taki, szczerze mówiąc, dość koślawy, pójdzie inną drogą. To znaczy się, o ile mamy do czynienia z arcydziełem tak naprawdę, to potem jest tylko odcinanie kuponów. Chyba najlepiej byłoby dla tego uniwersum, gdyby powstał jakiś serial, tak się zacząłem zastanawiać nawet nad tym, to jest chyba wręcz nieuniknione w naszych czasach, w czasach różnego rodzaju platform. Zresztą z tego, co pamiętam, to Romulus też miał być początkowo serialem, ale wróćmy do tego ósmego pasażera. No, wiesz, scenariusz de facto bardzo prosty. Natomiast było tam coś, co strasznie przyciągało uwagę. I moim zdaniem są trzy rzeczy. Ripley, ksenomorf projektu Gigera, czyli potwór, który wzbudza przerażenie w sposób taki uniwersalny. On jest wręcz diaboliczny, satanistyczny na swój sposób. Trzecia rzecz to klimacik. I tutaj z tym klimacikiem jest właśnie ten problem, że oni w kolejnych filmach próbowali to kopiować z różnym skutkiem. Próbowali też to przenosić na przykład na planety, próbowali to przenosić na inne środowiska. No nie zawsze wychodziło, prawda? No nie wiem, jak się odniesiesz do tych kolejnych części, bo skoro tak się zaczarował ósmy pasażer, no to te kolejne to pewnie już w różnym stopniu, że tak powiem.
Ja to ujmę w ten sposób. Wcale się nie dziwię, że na czele rankingu występuje Obcy decydujące starcie. To jest zupełnie inny w klimacie i w ogóle w takim odbiorze film. To jest film akcji, Obcy decydujące starcie. Tam się dużo dzieje, strzelają, w ogóle. Ja też to lubię, ale magia Aliena, ósmego obcego pasażera Nostromo, polega na tym, że to jest film bardzo kameralny. No, jeżeli za kameralną scenę uznamy olbrzymi frachtowiec, taki rafineryjny, z rudą i w ogóle, no, potężny statek kosmiczny, ale jednak te wnętrza, to taki przypomina wręcz horror gotycki. Wnętrza, które się tam pojawiają, ciemne korytarze, kanały wentylacyjne i tak dalej, to wszystko temu wszystkiemu bliżej jest do gotyckiego zamku niż do filmu akcji. Poza tym jest ten film świetnie filmowany, świetnie operowany, operowano tam nastrojem, operowano muzyką. No to wszystko reżyser potrafił świetnie połączyć. Tak zwanym międzyczasie ja sobie sprawdziłem, jak to z tymi datami było, bo coś mi się nie zgadzało, bo pamiętałem, że premiera filmu w 79, ale przecież do Polski to docierało zawsze później. Ten film pojawił się w Polsce na początku 80 roku. Zobaczcie Państwo, jaki to był dziwny kraj. Do mnie dotarło, że ten film jest w Polsce w czasie wakacji, bo to pamiętam dokładnie. Dwie dziewczyny rozmawiające ze sobą. A zatem ja, człowiek dosyć zainteresowany fantastyką, no może nie tą kinową, bardziej książkową, ale jednak człowiek, który gdzieś tam na wiosnę przeczytał o tym, już teraz przestaje mnie dziwić, jednak ten recenzent nie widział tego na jakimś zamkniętym pokazie, tylko po prostu poszedł do kina. No ale ja poszedłem do kina w czasie wakacji. Czy to jeszcze leciało? Aż się sam dziwię. Ale to później jeszcze długo leciało, bo tak jak mówiłem, kogo mogłem, to ściągałem do kina. W każdym razie mam takie wrażenie, że mnie ten film zaczarował właśnie tą swoją gotyckością, tą swoją, znowu postawię ten cudzysłów, kameralnością, bo on w jakimś stopniu jest kameralny. Trochę tak, jakbyśmy byli, nie wiem, takim horrorowym wydaniu kryminału Agaty Christie. Mamy zamkniętą grupę, ściśle określoną, trochę jak w 10 małych murzynkach, które się teraz nazywają zupełnie inaczej, bo książka nosi teraz tytuł I nie było już nikogo, bo przecież nie można mówić tak, jak powiedziałem, cytując tytuł. W każdym razie mamy zamkniętą grupę ludzi, zamkniętą w niekorzystnych okolicznościach, bo coś na nich poluje, coś, co jest praktycznie rzecz biorąc nie do zarypania. Jakoś to się jednak toczy. Powiem Państwu, ja do dzisiaj nie mogę pozbyć się tej fascynacji. Fascynacji tym filmem, jak to jest w gruncie rzeczy proste. No właśnie, być może w tej prostocie siła, bo Aliens, decydujące starcie, to już jest film, w którym pełno ludzi biegają, strzelają, te ksenomorfy raz po suficie, raz po ścianie, raz po podłodze, strzelają. No i dobra, niech se strzelają. Tutaj też trochę próbują jakoś się temu przeciwstawić, ale ja sobie podczas ostatniego seansu z premedytacją mierzyłem czasy i początkowe sekwencje filmu, kiedy oni lądują na planecie, właściwie nie na planecie, na księżycu, bo to jest księżyc, lądują i odnajdują tę dziwną istotę rozerwaną od środka, znajdują te jaja, które, z których jedno wyrzuca w kierunku jednego z bohaterów coś takiego, co mu przygryza hełm, wtapia się, oni go zabierają. To wszystko trwa bardzo długo, a jednak i toczy się w gruncie rzeczy, starałem się to bardzo obiektywnie oglądać, toczy się tak powoli, ale jest to tak kręcone, tak umuzycznione, tak filmowane, że ten czas upływa nam nie wiadomo kiedy. No, później oczywiście zaczynają się bardziej dynamiczne sceny, kiedy ksenomorf wydostał z jednego z ludzi, no i trzeba go jakoś upolować. Problem zaczyna się, kiedy właściwie nie wiadomo już, kto na kogo poluje, czy to ludzie na ksenomorfa, czy ksenomorf na ludzi. Jest też demoniczny komputer, matka, jest też agent. Agent, który nie jest człowiekiem, ale wydaje się człowiekiem. I demoniczna korporacja, która ma swoje interesy. To wszystko tak niedopowiedziane, tak nie stawia się tam czasami kropki nad i dlatego to jest fascynujące. Ja uważam, rozmawialiśmy, Piotrze, o tym przed audycją, uważam, że to, co można było zrobić najgorszego uniwersum obcego, to już zrobiono. To znaczy starano się wytłumaczyć tajemnicę. Tę tajemnicę, którą każdy z nas, oglądając film, tłumaczy sobie na swój sposób. I przez to te filmy bywają naprawdę groźne w naszych głowach. A potem przychodzi jeden, drugi, piąty i piętnasty reżyser, rysownik, pisarz, i starają się nam uzupełnić to wszystko, czego nie wiemy. Coraz więcej informacji nam dostarczają i okazuje się, że to, co było mroczną tajemnicą, co było czymś niedopowiedzianym, co było takie wow, nagle już takie wow nie jest, bo nam wszystko koniecznie chcą opowiedzieć, a czasami tej fantazji, to już nie chodzi o to, że oni nam to dopowiadają, bo to jest osobny problem, ale czasami ta fantazja tych wielce zasłużonych, a czasami po prostu takich pretendujących fachowców, nie dorasta do tej naszej fantazji, a w każdym razie do tej naszej wyobraźni, która podsuwa nam obrazy straszne, która podsuwa nam grozę, której nie rozumiemy i ona właśnie dlatego jest groźna. To tyle, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o Aliena z mojej strony.
No tak, no, ksenomorf ksenomorfem jest i taka natura tych filmów i widz masowy szuka tam ognia, kwasu i tak dalej, potwora. Muszę powiedzieć, że z filmami związanymi z tym uniwersum zawsze jest tak, że się nakręcam, a potem jest jak jest, a i tak je lubię. Nie będę oszukiwał, dla mnie seria związana z Alienem jest odtwórcza i też nie ma się co spodziewać, że to się zmieni w stronę jakiegoś, nie wiem, głębszego ukazania świata ksenomorfów i ich genezy, przynajmniej na razie. Te filmy są robione pod masowego widza, niestety. Im więcej krwi, flaków, kwasu, ciasnych korytarzy, tym więcej ludzi w kinach. I tylko to nam pokazuje, jak był wybitny pierwowzór. I tutaj wracamy do tego, co powiedziałeś na początku, że to jest film nie tylko genialnie jako horror, ale też jako science fiction. Ja ci za chwilę oddam głos, bo wiem, że masz coś do powiedzenia. Ale dodam ci jeszcze jedną rzecz odnośnie tego uniwersum, co było w moim przypadku takie znamienne, bo podczas pierwszego oglądania, to do dzisiaj pamiętam, ósmego pasażera, to ta scena ze Space Jockeyem bardziej mnie zainteresowała niż sam ksenomorf. To mi pokazywało, że w tej historii są osadzeni też inni obcy, inni niż ksenomorf, inna cywilizacja. I ten wątek inżynierów, tytanów, który został potem rozwinięty w Prometeuszu, potem w Obcy Przymierze, moim zdaniem jest niewykorzystany. Po prostu mogło być ciekawiej. Po premierze Prometeusza wszyscy mieli nadzieję na drugą część. Takie były zapowiedzi, że główna bohaterka leci na planetę tytanów, inżynierów i będziemy mieli kolejny film, gdzie są nie tylko, wiesz, ci giganci nawiązujący do starożytnych kosmitów, ale i ksenomorf. Tymczasem Obcy Przymierze, no, był filmem, no, ładnym, no, tylko że strasznie mdłym. Mdłym, co zawdzięczamy między innymi Catherine Waterson, która się wcielała w główną rolę i tej przynudnej sadze z udziałem dwóch Dawidów, braci, czy tam, nie wiem, czy kochanków, nie wiadomo o co tam chodziło. Z historii inżynierów nam zrobili resztki, z ksenomorfa nam zrobili tło i tak to wygląda. Ja tak się trochę, wiesz, boję, że ta seria, no ona nam się w przyszłości rozwinie na 100%, tylko w którą stronę?
A ja cały czas mam nadzieję związaną z Romulusem, bo zapowiedziano, że Romulus będzie nawiązywał właśnie do Aliena, do obcego ósmego pasażera Nostromo. Jak oni to zrobią, to jest osobna sprawa i tu trochę ciarki mnie przechodzą, ale nadzieję mieć mogę, póki nie zobaczę. No ta nadzieja wiąże się z tym, że gdzieś tam wróci ten nastrój z filmu, który dzisiaj omawiamy, że pojawi się ta ciasna, duszna, powiedziałbym wręcz, atmosfera niebezpieczeństwa. Czy ono będzie tak niebezpieczne jak w Alienie? No pewno aż tak nie, bo zauważcie państwo, Alien to tak jak ze szczękami, ten mój ulubiony przykład. Kiedy najbardziej w filmie szczęki się boimy, a w każdym razie odczuwamy napięcie? Kiedy rekina nie widać, a jak on się już zaczyna kłaść na tym kutrze, a włazić na ten kuter prawie, to już się tak bardzo nie boimy. Troszkę tutaj w Alienie jest podobnie. W jedynce, w Obcym ósmym pasażerze Nostromo, on jest pokazywany, ale pokazywany krótko, przebitkami, gdzieś tam się rozwija, pokazuje, ale to jest na tyle krótko, że jeszcze nie ogarniamy całości. Jeszcze się boimy się nieznanego. No ale w międzyczasie już nam tego ksenomorfa pokazano ze wszystkich możliwych stron. O, Piotr przez delikatność mówi o uniwersum ksenomorficznym, ale jeszcze przecież poza głównym nurtem są wszystkie predatory versus alieny i tak dalej, więc mieliśmy okazję temu całemu ksenomorfowi przyjrzeć się, o proszę państwa, a może i bardziej, i on już tak nie straszy. Tak jak straszył w jedynce, jak straszył w ósmym pasażerze Nostromo, kiedy czasu na przyjrzenie się potworowi było niewiele. Więc jakie metody straszenia, jakie metody wytwarzania napięcia, takiego napięcia, które no nie możecie państwo rozładować. Tak jest właśnie w Alienie, że no cały czas narasta napięcie. I jeszcze. No, boję się, że w Romulusie będzie to trudne do osiągnięcia. Bardzo, chyba najchętniej marzę o sytuacji, w której po tym, jak obejrzę Aliena, Romulusa, powiem tu Państwu o tym, że myliłem się, że dali radę, ogarnęli temat i zrobili kolejne arcydzieło. Ktoś powie, łudź się, łudź. No, łudzę się. Póki jeszcze nie widziałem Romulusa, to jeszcze się łudzę. Mam nadzieję, proszę Państwa, to może lepsze od tego łudzenia się. Mam nadzieję, czyli jestem nastawiony pozytywnie. A jak będzie, zobaczymy.
Wszystkie inne filmy po tym, o którym dzisiaj mówimy, no, odcinają kupony. To już mówiłem. Są często dobrze zrobione, budują klimat. O, zresztą, Marku, to z nimi jest tak, że one budują pewną historię, one pokazują pewną historię, która jest tak dobra, że można ją tylko powielać. Tak? Nikt nie wymyślił nakręcalnej historii z horrorem w kosmosie, którą można tyle razy zekranizować i cały czas ciągnąć. Moim zdaniem w dobie streamingów w przyszłości może dojść do sytuacji, gdy się pojawią nowe seriale, jakieś tam offshoty z historiami się dziejącymi w świecie ksenomorfa. Nawet mnie trochę dziwi, że one się do tej pory nie pojawiły, ale to jest kwestia czasu, według mnie. A film, znaczy się Ósmy Pasażer, cóż, może dla tych najmłodszych pokoleń on już nie jest tak szokujący. To on się mimo wszystko wcale nie zestarzał, ale nie wiem, teraz nie wiem, zgłupiałem. Nie wiem, czy się nie zestarzała kanwa, czy się historia nie zestarzała, czy może się nie zestarzał właśnie ten potwór przede wszystkim. Potwór zaprojektowany przez Gigera, który będzie przerażał zawsze. Pamiętajmy, że on tam ewoluuje, on nie jest zawsze taki sam. To jest taki rodzaj strachu, wiesz, jak z obrazami Boscha czy Beksińskiego. Ksenomorf pochodzi z takiego świata, ze świata wyobraźni takiego właśnie artysty. I myślę, że to jest jeden z kluczy do sukcesu. To znaczy tam zagrało kilka elementów, szczególnie oczywiście w Ósmym Pasażerze, jak to się mówi. I to wszystko się świetnie zgrało. W późniejszych częściach wiadomo, pozostaje tylko czekać. Ja myślę, że ten cały Romulus, który miał być pierwotnie czymś innym niż będzie teraz, no może nam wreszcie pokaże, inaczej, wytyczy nową drogę.
Tu powinniśmy właściwie skończyć, ale muszę powiedzieć coś jeszcze. Wspominałem o tym, ale pęknę, jeśli nie powiem czegoś więcej. Zwróćcie Państwo uwagę na, moim zdaniem, genialną muzykę. Ona jest taka jakby w tle. Ona towarzyszy scenom, ale nie wybija się. Nie wychodzi na pierwszy plan, ale jednocześnie podbija nastrój grozy. Podbija nastrój niepewności. Ona jest tak dobrze powiązana z fabułą, że aż jestem, no, szapoba. Po prostu, bo rzadko to się zdarza, żeby aż tak wszystko ze sobą współpracowało. Ta muzyka sprawia, że czujecie się Państwo niepewnie, że coś Wam nie pasuje, że jest groźnie. To właściwie nie wiadomo, dlaczego jest groźnie. No, na początku nie ma powodu, a jednak jest groźnie. Coś jest takiego w tej muzyce, że człowiek mówi sobie, kurczę, no o co chodzi? No, to, no właśnie. Na tym chyba polega mistrzostwo. I to chyba ode mnie wszystko. Zauważyliście Państwo zapewne, że ja jestem absolutnym fascynatem tego filmu i nie dam się przekonać.